wszyscy jesteśmy tutaj właśnie z powodu tej księgi, ale tak naprawdę też z powodu, który chyba jest bliski nam wszystkim. W 10 rozdziale Ewangelii Łukasza przychodzi człowiek do Jezusa i zadaje chyba najważniejsze pytanie. Co mam robić, aby żyć wiecznie? I wiecie, ja się codziennie budzę z tym pytaniem. Co mam robić, aby żyć wiecznie? Tak naprawdę wszyscy tutaj jesteście z tego powodu. Chociaż nie znam wszystkich ani osobiście, ani po imieniu, ale wiem, że właśnie z tego powodu tutaj jesteście. Bo każdy chce żyć. A nawet jeżeli by umarł, to chce, żeby Bóg go wzbudził z martwych. I wierzymy, że śmierć to nie jest koniec życia, tylko że jest coś więcej. I właśnie z takim pytaniem przyszedł człowiek do Jezusa i powiedział, co mam robić, aby żyć wiecznie. I nie miał ze sobą Biblii tak jak ja. Nie mógł sięgnąć, przekartkować. Ale odpowiedział mu Jezus tak. Jak czytasz? Pytaniem na pytanie. To wszystko zależy od tego, jak czytasz. I wtedy on mu dał odpowiedź. 10 rozdział Ewangelii Łukasza pokazuje nam odpowiedź, która jest szczególna. Otwórzmy go. Dziesiąty rozdział i 27 werset. A ten odpowiadając rzekł, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej, z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. I chociaż nie miał tekstu pisma przy sobie, to dał dobrą odpowiedź. Ale ta odpowiedź tak naprawdę składała się z dwóch części. Miłość Boga i miłość bliźniego. Zacytował dwa fragmenty Pisma Świętego. Jeden z 5 Księgi Mojżeszowej, a drugi z 3 Księgi Mojżeszowej. I dał właściwą odpowiedź, chociaż te dwa przykazania nigdzie w Piśmie Świętym, w Starym Testamencie, nie leżą razem zestawione. Co świadczy o tym, że musiał przeczytać całość. Musiał znać całość. A cytując z pamięci, jeszcze bardziej nam to potwierdza to, że Pismo należy znać. W Dziejach Apostolskich w 8 rozdziale jest taki przykład człowieka, który z Etiopii przyjechał do Jerozolimy, żeby się pomodlić. Ja nie wiem, ile kilometrów wyście zrobili, żeby tu dzisiaj przyjechać, żeby się pomodlić, ale on zrobił 4000 kilometrów. To jest tak, jakby Polskę obejść dookoła. Przejechanie tej trasy zajęło mu jakieś, jak patrzyłem na Google Maps, pieszo, to 2 razy tam i z powrotem, to jakieś 62 dni. Czyli 31 dni w jedną stronę, 31 dni w drugą stronę. I on przyjechał do Jerozolimy, żeby się pomodlić. Chciało mu się. Naprawdę, tarabanił się taki szmat drogi po to, aby stanąć przed Bogiem. Po co? No, jego powrotna droga daje nam odpowiedź. Jedzie sobie w swoim powozie, czy też nie wiem, czym tam jechał z powrotem, wozem pisze. I czyta na głos proroka Izajasza. 53 rozdział. Przebił się przez 53 rozdziały i wiecie co? Bóg słyszał go. On czytał na głos. I Filip też usłyszał, bo podszedł do tego wozu, prowadzony tam Duchem Świętym, po to, żeby właśnie z tym człowiekiem porozmawiać i zadał mu znowu bardzo ważne pytanie. Czy rozumiesz, co czytasz? 53 rozdziały Izajasza, a Izajasz to była taka Ewangelia Starego Testamentu. Ten długi zwój, który macie tutaj wywieszony, ten 7,5-metrowy, to jest właśnie Ewangelia Starego Testamentu. Zwój Izajasza, który mówił o tym, że Bóg kiedyś przyjdzie na ziemię do ludzi, których stworzył, przyjdzie do swojej własności i urodzi się jako człowiek i nadaje mu imię Immanuel, co się tłumaczy Bóg z nami. I tak naprawdę się stało. Po 800 latach słowa zawarte w tej księdze spełniły się. I Filip opowiedział temu człowiekowi o spełnieniu się obietnicy Bożej, wypowiedzianej 800 lat temu. Bo on mu zadał pytanie, kim jest ten, który to opisuje? Czy pisze o sobie, czy o kimś innym? Słuchajcie, czytał Izajasza i nie do końca rozumiał, o kim jest mowa. Filip mu wytłumaczył, że chodziło o Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, jak się zakończyła ta historia? On zapytał, czy stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony. Jeżeli człowiek rozumie, to wie, co ma robić. I to działa natychmiast. Mamy dwa przykłady ludzi, którzy zadali ważne pytania. Co mam robić, aby żyć wiecznie? I drugie takie pytanie. Czy ty rozumiesz, co czytasz? I to jest też drugie pytanie, z którym ja się codziennie budzę. No bo chciałbym zawsze rozumieć to, co czytam. Nauczyłem się takiej jednej zasady, że czytając tekst Pisma Świętego, jeżeli nie rozumiem, to czytam dalej. Bo okazało się, że w nim zawsze jest wytłumaczenie. Chociaż jest odległe o kilka rozdziałów albo o ksiąg, kilka ksiąg. Tak jak ten człowiek z 10 rozdziału Ewangelii Łukasza podał cytat z 5 Księgi Mojżeszowej i z 3, ale połączył je w jedną całość, bo wiedział, że jedne bez drugiego nie ma możliwości funkcjonowania. Jeżeli mówisz, że kochasz Boga, to musisz to pokazać, okazując miłość ludziom. Bo jeżeli nie potrafisz okazać miłości ludziom, to miłość do Boga to jest po prostu tylko słowo. Ale nie będzie miało przełożenia na prawdziwe życie. I kiedy tak zastanawiałem się nad tym, w jaki sposób Bóg wkłada do umysłów ludzi zrozumienie, znowu ewangelista Łukasz przyszedł mi z pomocą. Ja tak dużo mówię o Łukaszu, bo on mi jest szczególnie bliski. Ewangelista Łukasz jest taki jak ja i taki jak wy. Wiecie, w czym go przypominamy? On osobiście też nie znał Pana Jezusa Chrystusa. Znał go tylko ze słyszenia. Inni mu o nim opowiedzieli, a on uwierzył na słowo. A napisał największą część Nowego Testamentu. Ewangelia Łukasza i Dzieje Apostolskie, które dla mnie są jedną księgą. Ponieważ Ewangelia Łukasza pokazuje, jak zachowywali się uczniowie i co to znaczy być uczniem, ale też pokazuje ich od tej strony ludzkiej, kiedy oni tak naprawdę wiele rzeczy nie robią tak, jak należy. Ale w Dziejach Apostolskich oni, można powiedzieć, palą na dotyk. Słowo w nich działa. I nie ma już przy nich osobiście Pana Jezusa Chrystusa. Ale oni też zrozumieli, że nie musi być, jeżeli oni zrozumieli, co on do nich mówił. Bo samo słowo wystarczy. I tak jak ten Etiopczyk, który czytał księgę napisaną 800 lat temu, nagle dowiedział się, że Bóg wypełnił to, co obiecał. Oczywiście nam się może nie podobać okres oczekiwania, no bo 800 lat to jest troszeczkę długo. Więc ja podam jeszcze jeden przykład o połowę krótszy. Mianowicie Ewangelia Łukasza zaczyna się od takiego wydarzenia. Pierwszy rozdział Ewangelii Łukasza, kiedy to w świątyni stoi kapłan, wchodzi tam, aby złożyć ofiary i nagle pojawia mu się anioł. No powiedzielibyśmy, że nic dziwnego. No skoro świątynia, to i kapłan. A skoro świątynia, kapłan, no pewnie to i anioł też powinien się tam znaleźć. No przecież to jest dom Boży i bezpośredni kontakt z Bogiem właśnie przez tych ludzi. Ale mamy tutaj coś szczególnego. Przeczytajmy od 15 wersetu. Ten anioł mu mówi, że twoja żona pocznie i porodzi syna i ten będzie wielki przed Panem, nie będzie pił mocnego napoju, będzie natchniony Duchem Świętym, 15 werset. I będzie natchniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej. Wielu też spośród synów izraelskich nawróci do Pana Boga ich. On to pójdzie przed nimi w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca dzieci ku ojcom, a ojców ku dzieciom. I wtedy Zachariasz go pyta, a po czym poznam, że to się stanie? I normalnie nie ma w tym nic dziwnego, oprócz tego, że kapłan nie uwierzył aniołowi. I ja czytałem to wiele razy i się zastanawiam, jak to jest możliwe, że ktoś, kto robi całe życie dla Boga, jego rodzina całe życie robiła dla Boga, są w najwłaściwszym miejscu, w najwłaściwszym państwie, w najwłaściwszym mieście, we właściwej świątyni, przed właściwym tronem, Bóg posyła anioła, a kapłan mu nie wierzy. Nie wiem, czy wy to potraficie poskładać, bo ja nie potrafiłem. Ale anioł, mówiąc te słowa, że zwróci serca ojców ku synom, a synów ku dzieciom, tak naprawdę zacytował coś ze Starego Testamentu. Ostatnie słowa Starego Testamentu, ostatnia księga, która przez Żydów jest nazwana pieczęcią proroctw, księga Malachiasza. Króciutka, zachęcam do przeczytania dzisiaj przy obiedzie, 3 rozdziały. Niesamowita księga. Ona mi dopiero rzuciła światło i zrozumienie na to, dlaczego ten kapłan nie uwierzył. Ta księga mówi właśnie o kapłanach. O kapłanach 400 lat wcześniej. Bóg ich nawet nazywa bojący się Boga. Ale mówi do nich tak. Wy, ludzie bojący się Boga, zobaczycie, że każe wyryć na tablicach, na pamiątkę. I cytuję tam takie zdanie, że przyjdzie taki dzień, że zobaczycie różnicę między tym, kto w Boga wierzy, a kto w Boga nie wierzy. Kto Bogu służy, a kto Bogu nie służy. No i zdanie jak zdanie. Ale jeżeli czytamy księgę Malachiasza, zerknijmy na 3 rozdział, to jest ostatnia księga Starego Testamentu, to w niej widzimy taki dialog Boga z kapłanami, który bardziej przypomina rozmowę ojca z 9-letnim synem i tak się przetrącają i przeciskają. Bóg ich pyta, a oni odpowiadają, no ale w czym myśmy cię zgorszyli? On mówi, wy mnie okłamujecie, no ale w czym my cię okłamujemy? I nagle okazuje się, że ten dialog jest taki infantylny. Proszę sobie zobaczyć. 3 rozdział. 2 rozdział, 17 werset się zaczyna to. Naprzykrzacie się Panu swoimi słowami, mówicie, no czym się naprzykrzamy? No ale tym się naprzykrzacie, że mówicie, każdy, kto źle czyni, jest dobry w oczach Pana. I że w takich Pan ma upodobanie. Albo mówicie, gdzie jest Bóg sądu? I nagle te dialogi między kapłanami i Bogiem przypominają taką, można powiedzieć, farsę. 3 rozdział, 7 werset. Bóg mówi do nich, nawróćcie się do mnie, do kapłanów. Nawróćcie się do mnie, wtedy ja i zwrócę się ku wam, mówi Pan. A oni się pytają, ale w czym się mamy nawrócić? I nagle po prostu czytając te wszystkie wersety, zaczynamy się zastanawiać, o co tam chodzi. W 8 wersecie mówi, no ale czy człowiek może oszukać Boga? A oni znowu mówią, no ale w czym myśmy cię oszukali? Jak 9-letnie dziecko przy rozmowie z ojcem. Ja ze swoim synem często takie rozmowy prowadzę. Za każdym razem chcę, żeby mu coś wytłumaczył i za każdym razem ma kolejne pytania. Księga Malachiasza jest szczególną księgą, ponieważ zawiera obietnice. 15 werset wyraża myśl tych ludzi żyjących 400 lat wcześniej przed Zachariaszem. 3 rozdział, 15 werset. My uważamy raczej zuchwałych za szczęśliwych, gdyż im to właśnie powodzi się dobrze, chociaż bezbożnie postępują. I nawet kuszenie Boga im uchodzi bezkarnie. Wtedy Bóg nie wytrzymuje i mówi tak. Tak to mówią między sobą ci, którzy boją się Pana. Ale Pan to słyszał, uważał i została spisana przed nim księga pamiątkowa dla tych, którzy boją się Pana i czczą Jego imię. Będą moją własnością, mówi Pan zastępów, w dniu, w którym ja przygotuję. i oszczędza ich, jak się oszczędza swego syna, który mi służy. Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, kto Bogu służy, a tym, kto Bogu nie służy. I kończy się ta księga właśnie tymi słowami. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki, straszny dzień Pana i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. No i tymi słowami tak naprawdę anioł mówi do Zachariasza. No a Zachariasz dokładnie się zachował tak, jak ci kapłani sprzed 400 lat. Chce znaku, po którym pozna, że to się stanie. No i dostał znak. 9 miesięcy nie umiał gadać. Milczał przez 9 miesięcy. Bóg mu dał czas, aby przemyślał sobie te sprawy. I po 9 miesiącach dokładnie to, co mu ten anioł powiedział, czyli jak ma nazwać to dziecko, które się narodzi, zapisał ręką na tabliczce i głos mu wrócił i wtedy znowu chwalił Pana i wychwalał i prorokował. Wszystko wróciło, można powiedzieć, do normy. Ale obietnica Pańska, że zobaczycie różnicę, od tego momentu stała się czymś aktualnym. Od tego momentu można tą różnicę zauważyć i rozpoznać. Ten sam anioł 6 miesięcy później idzie do zapyziałej Galilei pogan, do młodej dziewczyny i zwiastuje jej dokładnie taką samą dobrą nowinę. Poczniesz i porodzisz syna. A wiecie, co ona mówi? Służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. W przekładzie Biblii Warszawskiej pisze ja, służebnica Pańska, ale w tekście oryginalnym tego nie znajdziecie. To Zachariasz 5 razy mówi ja. Ona mówi służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Jak to jest, że tu mężczyzna, tu kobieta, tu świątynia, tu zapyziała Galilea pogan, tu kapłan, a tu młoda dziewczyna, ta sama Ewangelia, te same zwiastowanie. Ona wierzy na słowo, a kapłan nie wierzy. Widzicie różnicę? Bóg obiecał, że zobaczycie. I słuchajcie, od tego momentu ta różnica jest zawsze widoczna. Za każdym razem można ją bardzo łatwo rozpoznać. Mało tego, samego siebie można zmierzyć tą samą miarą. Czy wierzysz w Boga? Jeżeli wierzysz w Boga, to może ci to nic nie dać. Zadaj sobie pytanie, czy ty wierzysz Bogu? Czy ty wierzysz Bogu na słowo? Że Bóg cokolwiek powiedział, to ma moc i wypełnić. Może nie w tym czasie, o którym my byśmy chcieli, bo może nie uda nam się tych naszych zegarków skoordynować z jego zegarem, bo już nas po prostu nie będzie. Bo Bóg ma zamiar to spełnić później. Tak naprawdę dzięki tej łasce to my tu dzisiaj wszyscy siedzimy. Bo gdyby Bóg to wcześniej zakończył, to dla nas nie byłoby tej możliwości. Właśnie dzięki temu, że Bóg ma zupełnie inny zegar, nie taki jak my, nie tak skoordynowany jak nasze oczekiwania, to właśnie możemy tu dzisiaj wszyscy siedzieć i korzystać z tej łaski. W 8 rozdziale, w 7 i 8 rozdziale Ewangelii Łukasza jest jeszcze jedno takie ciekawe zdarzenie, które też pokazuje nam, że bardzo łatwo można zobaczyć różnicę. Mianowicie w 3 wersecie 7 rozdziału jest grupa ludzi, która usłyszała o Jezusie i jest człowiek, który jest nazwany setnikiem. Jest to człowiek, no, który w pewnym sensie, można powiedzieć, jest okupantem. Można powiedzieć, że jest najeźdźcą. Ale jest też człowiekiem, który przez wszystkich jest uznawany za bogobojnego, za życzliwego tym, którzy tam mieszkali. I zdarzyło się, że zachorował mu sługa. Rzadko się zdarza, że szef dobrze dba o swoich pracowników, a ten szef wysłał po Jezusa, żeby uzdrowił jego pracownika, jego sługę. No i jest sytuacja taka dość szczególna. Mianowicie w siódmym wersecie siódmego rozdziału padają takie słowa. To ten setnik mówi, dlatego ja samego siebie nie uważam za godnego, by przyjść do ciebie, lecz powiedz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo ja jestem człowiekiem podległym władzy, mającym nad sobą żołnierzy, mówiący temu idź, idzie, a innemu przyjdź, przychodzi. Innemu słudze czyń to, a on to czyni. A gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i zwrócił się do towarzyszących mu ludzi i powiedział, powiadam wam, w całym Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. I wiecie, to jest ten rodzaj wiary, o który chodzi Bogu. Nie o to, że masz w Niego wierzyć, że On istnieje, bo to ani tobie, ani Jemu do niczego się nie przyda. Pytanie, czy ty wierzysz Bogu na słowo? Ten setnik uwierzył i o godzinie, o której Jezus powiedział, jego sługa został uzdrowiony. Po prostu wiedział, jak to działa. Zrozumiał to. A to nie był Żyd. To był poganin. Człowiek spoza tego narodu. Bo jeżeli rozumiesz, co do ciebie dotarło i z kim ty masz do czynienia, to ty też wiesz, co masz robić. Chyba, że się zaczniesz wymawiać, bo tak też można zrobić. Ten siódmy werset rozpoczyna nam zupełnie inny sposób myślenia o tym, co to znaczy wiara. Wiara w Boże Słowo. Wiara w to, że Bóg ma moc wypełnić cokolwiek powie. Zaraz za chwilę, w tym samym siódmym rozdziale, mamy sytuację, że kobieta płacze i Jezus użala się nad nią. Trzynasty werset mówi, użalił się nad nią, rzekł do niej, nie płacz. A okazało się, że koło bramy leży jej jedyny syn, martwy. Jezus w 13 wersecie mówi, nie płacz. Podszedł, dotknął się noszy. Ci, którzy je nieśli, stanęli i mówi do młodzieńca, wstań. No i ten wstał i on go oddał jego matce. Na słowo. Słowo jest w stanie ożywić trupa. Taką ma moc Słowo Boże. Ale żeby nie było wątpliwości, żebyście zobaczyli różnicę, to zaraz za tym znajduje się kolejny fragment. Od 28 wersetu tego 7 rozdziału widzimy taką sytuację, że ten Jan Chrzciciel 30 lat później chrzci ludzi w Jordanie. To jest ten, który się narodził z tego Zachariasza. To jest ten, który był tą obietnicą spełnioną, od którego wszyscy inni mieli już widzieć właśnie tę różnicę. I patrzcie, co się dzieje. 28 werset. Powiadam wam, nikt z tych, którzy się z niewiast nie narodzili, nie jest większy od Jana, lecz najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy niż on. Słyszycie? Do Jana Chrzciciela i od Jana Chrzciciela jest wyraźna granica. I zobaczmy, co dalej tam pisze. A cały lud, który to słyszał, i celnicy wielbili sprawiedliwego Boga za to, że byli ochrzczeni chrzczem Jana. Uwierzyli i tak jak ten eunuch zrobili to, co należy. Od razu zadziałali. Bo jak człowiek rozumie, w czym bierze udział, to też nie ma żadnej wątpliwości. Ale niestety jest 30 werset. 30 werset zaraz po tej radości, jaką mieli ci, którzy są nazwani ludem. Natomiast faryzeusze i uczeni w zakonie wzgardzili postanowieniem Bożym o nich samych, bo nie dali się przez niego ochrzcić. Słuchajcie, w jednym rozdziale mamy przykład człowieka, który jest spoza narodu, jest przykładem tej właściwej wiary. kiedy ty Bogu wierzysz na słowo. Za chwilę mamy Jezusa, który słowem ożywia trupa. I żywych, którzy wzgardzili słowem. Myślicie, że to jest przypadek? Nie, to nie jest przypadek. To jest tak zestawione po to, abyście zobaczyli różnicę. I żeby każdy z nas był w stanie się w tym odnaleźć i mieć swoje własne zdanie po to, by wiedzieć, co sam powinien robić. Tak naprawdę z powodu tej wiary w Słowo Boże, my dzisiaj nadal, tak jak i 2000 lat temu, zwiastujemy te słowa, które darzą życiem, bo tak są nazwane. Piąty rozdział Dziejów Apostolskich, 20 werset mówi do tych, którzy zostali wypuszczeni z więzienia, anioł im mówi, idźcie i opowiadajcie ludziom całe te słowa, które darzą życiem. I od tamtej pory się nic nie zmieniło. To, że tydzień temu wjechaliśmy do was tutaj z tą wystawą, to tak naprawdę jest tylko i wyłącznie opowiadanie o tym, że Bóg zachował to słowo do naszych czasów. My jesteśmy szczególnym pokoleniem. Nigdy wcześniej takiego pokolenia jak nasze nie było. W to, w co wy możecie wejrzeć, chcieli wejrzeć królowie, prorocy, mędrcy, a nie mogli. Przez wieki księgi były zamknięte albo w synagogach, bo były zapisane w systemie spółgłoskowym, który mógł zostać przeczytany tylko przez tych, którzy znali ten tekst na pamięć. Bo tak jak powiedziałem, oni potrafili unplugged, bez prądu, sięgnąć do tekstów Pisma Świętego, bo mieli je wszystkie w pamięci, w głowie. Później zostało to przetłumaczone na język grecki i rozeszło się po całym pogańskim świecie. To są właśnie te czasy między Starym a Nowym Testamentem, tak zwane czasy międzytestamentalne. 400 lat panowania Aleksandra Macedońskiego, kiedy te hebrajskie robaczki są przetłumaczone na język grecki już z samogłoskami i wtedy cały pogański świat się dowiaduje o jedynym narodzie, który nazywa się wybranym i o jedynym prawdziwym Bogu, w którego oni wierzą. Wiecie, jak ich poganie nazywają? Ateistami. Bo wierzyli tylko w jednego Boga. A cały świat wierzył w wiele bogów. Oni wierzyli tylko w jednego. I od tego czasu, te 400 lat, rozchodzi się ten tekst po całym pogańskim świecie, a później nastają czasy właśnie narodzin Jana Chrzciciela, a później Pana Jezusa Chrystusa 6 miesięcy później. I to jest ta gruba kreska. I od tego czasu się wszystko zmieniło. I od tego czasu można powiedzieć, że teksty Pisma Świętego są skomentowane przez Nowy Testament i razem jako całość wędrują po świecie od kontynentu na kontynent, od państwa do państwa, od miasta do miasta, od umysłu jednego człowieka do umysłu drugiego człowieka. I dlatego też jeździmy z tą wystawą po szkołach, bo tak się akurat złożyło, że na naszych uczelniach i szkołach praktycznie już się tego nie uczy. W 2014 roku, jak zaczęliśmy jeździć z tą wystawą, to przyszła taka grupa emerytowanych nauczycieli, nazywało się to Uniwersytet Trzeciego Wieku i były zachwycone tym, że można to wszystko przeczytać. Kilka razy te rolapy przeczytały. Siedziały tam chyba z 5 godzin. I przyszły i zapytały, panowie, skąd taki pomysł? A nasz pomysł polegał na tym, żeby w 35 minut opowiedzieć 3,5 tysiąca lat historii powstania Pisma Świętego. Po to, żeby się zmieścić w godzinie lekcyjnej. Bo tylko tyle mieliśmy czasu. No ja im odpowiedziałem krótko. Mówię, no dzięki wam, dziewczyny. Bo wy tego już nie uczycie. I jedna z nich się rozpłakała. I mówi, wie pan co, pan ma rację. Ja pamiętam, że przed wojną myśmy normalnie mieli podręczniki i myśmy to musiały wykuwać i normalnie myśmy się tego uczyły. A w tej chwili, no co zostało? Pierwsza Księga Mojżeszowa, stworzenie świata podane jako mit. Przypowieści jako przysłowia. Księga Hioba jako przykład cierpienia porównywany razem z akadyjskimi tekstami jako religioznawstwo porównawcze. I z Nowego Testamentu, a jeszcze psalmy, najczęściej Kochanowskiego albo w przekładzie Miłosza, a z Nowego Testamentu 15 rozdział Ewangelii Łukasza. 3 przypowieści o miłosierdziu. I to jest koniec programu. Nic więcej się na ten temat w szkołach już nie uczy. Także mamy naprawdę możliwość opowiedzenia o tym ludziom inaczej, niż zostali nauczeni w szkołach, pokazując im taką całą panoramę historii Pisma Świętego i tego, że Bóg zadbał, aby to dotarło do naszych czasów niezmienione. Zapisane tak, żeby od samego początku aż do naszych czasów było to pewne i niewzruszone Słowo Boże. Ja ze swojej strony mogę was tylko zachęcać do tego, aby potraktować Pismo Święte nie tylko jako tekst, który dociera do nas. Wiecie, no czasami jest tak, że ktoś odbiera dziennie 2 SMS-y z wersetem biblijnym i mówi, że czyta Biblię. Ja wam muszę powiedzieć, że to nie jest czytanie Biblii. Czasami przeczytanie całej księgi dopiero pokazuje nam, co Bóg miał na myśli i co chce, abyśmy z tym zrozumieniem, które On w nasze umysły włożył, zrobili. I to naprawdę działa właśnie w taki sposób, że jeżeli człowiek rozumie tekst Pisma, to po prostu też wie, co robić. I często jest tak, że jeżeli sobie kawałkuje tekst na fragmenty, na poszczególne wersety i dziobie je tak jak kura ziarenka, to też nigdy tego nie poskłada w jedną całość. No bo się po prostu nie da. Bo to trzeba przeczytać jako jedną całość. Nie wiem, czy dzisiaj będzie możliwość oprowadzenia też po wystawie Biblii. Mogę tą historię wtedy dokończyć i pokazać, jak starożytni uczyli dzieci zapamiętywać na pamięć po jednokrotnym przesłuchaniu tekstu całe rozdziały. I wtedy zobaczycie, że Żydzi nie mają żadnych supermocy, bo wy macie dokładnie takie same. To jest tylko pewien sposób odczytywania tekstów biblijnych. Ale musi wam przyświecać jedna idea. I ta idea jest zawarta w 78 psalmie i na zakończenie pozwólcie, że zacytuję pierwsze 7 wersetów i chyba pozwolicie, że dam wam zadanie domowe. Oprócz tej księgi Malachiasza, która ma tam tylko 3 rozdziały, to 78 psalm od 8 wersetu pokazuje, co się dzieje z ludźmi, jeżeli nie przyswajają tych tekstów w ten sposób i nie uczą swoich dzieci. Pieśń Asafa. Słuchaj, ludu mój, nauki mojej, nakłońcie uszu na słowa moich ust. Do przypowieści otworzę usta moje. Opowiem zagadkowe dzieła starodawne. Cośmy słyszeli i poznali, co nam powiedzieli ojcowie nasi. Tego nie zataimy przed synami, lecz opowiemy przyszłemu pokoleniu chwalebne czyny Pana i moc Jego oraz cudowne dzieła, których dokonał. Jakuba związał przykazaniami. Ustanowił w Izraelu zakon. Nadał ojcom go naszym, aby głosili go synom swoim, aby poznało go następne pokolenie, a synowie, którzy się urodzą, znów opowiadali go dzieciom swoim, że mają pokładać nadzieję w Bogu i nie zapomnieć o dziełach Bożych, lecz strzec przykazań Jego. Niestety od 8 wersetu musicie sobie sami doczytać, co się dzieje, jeżeli ludzie tego nie robią. I to jest bardzo przykra historia. Nie polecam, nie lajkuję tego. Zróbcie zupełnie przeciwnie. Ale przede wszystkim czujcie się zachęceni do tego, że Bóg, dając Słowo Boże, dał je właśnie w tym celu. Aby rodzice uczyli swoje dzieci, a te uczyły swoje dzieci, a te uczyły swoje dzieci, a te uczyły przyszłe pokolenia. I ten naród od samego początku się tego trzyma do dziś. Bierzmy z nich przykład. Pochylmy się nad Słowem Bożym. Czytajmy je, szukając zrozumienia. Bo nie ma królewskiej drogi na skróty. Po prostu to trzeba zrozumieć. Swoim sercem. Bo wiecie, że jak Żydzi mówią serce, to nie łapią się tam, gdzie my. Oni się łapią za głowę. To jest te serce, które musisz poznać Boga. Tu się to zaczyna. Tylko 20 centymetrów różnicy. Nic się nie przejmujcie. Zachęcam was do czytania Słowa Bożego i niech wam Bóg błogosławi. Wiele wlezie.